Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy ludzie są z natury źli? Tak naprawdę źli, do szpiku kości. Czy gdyby nie było kodeksów, kar? Czy gdybyśmy nie bali się konsekwencji działań? Gdyby noc oczyszczenia była prawdziwa, to rzeczywiście puściłyby nam wszystkie hamulce? Ja nie wiem. Ale opowiem wam dzisiaj o eksperymencie, który przynajmniej z założenia miał to sprawdzić. Zaczynamy. Czy wszyscy jesteśmy źli? To pytanie jest stare jak świat. Nie udzielę na nie odpowiedzi. Ale chcę powiedzieć o jednym z najbardziej znanych, a jednocześnie jednym z chyba metodologicznie najgorszych eksperymentów w historii psychologii. Historia zaczyna się w 1971 roku w piwnicy Uniwersytetu Stanford. Młody psycholog Philip Zimbardo, zachwycony eksperymentem swojego przyjaciela Stanleya Milgrama, postanowił rozwinąć fenomen, który badał Milgram. Milgram w 1961 roku przeprowadził serię eksperymentów dotyczących posłuszeństwa, a właściwie wpływu autorytetu na zachowania ludzi. Umieszczał uczestników w pokoju ze swoim asystentem, badaczem. Uczestnicy byli informowani, że biorą udział w naukowym badaniu pamięci i uczenia się. Uczestnicy zostali przydzieleni do roli nauczyciela, podczas gdy w innym pokoju była osoba, która została przydzielona do roli ucznia. Zadanie polegało na tym, że uczestnik czytał listę słów, a uczeń miał te słowa powtarzać. Osoby badane były przekonane, że to, że są w roli nauczyciela, jest absolutnym przypadkiem. Byli przekonani, że mogli równie dobrze trafić do drugiego pokoju. Do roli ucznia. To nie do końca była prawda. Milgram celowo tak zaaranżował losowanie, żeby za każdym razem uczestnik badania wylosował rolę nauczyciela. Natomiast w drugim pokoju, w roli ucznia, znajdował się tak naprawdę drugi pomocnik badacza, czyli również naukowiec. Za każdym razem, kiedy uczeń popełniał błąd, nauczyciel, czyli nasza osoba badana, miała go ukarać. Miała go ukarać, zadając mu wstrząs elektryczny. Natężenie wstrząsu elektrycznego było zróżnicowane od lekkiego wstrząsu, czyli coś jak porażenie zapalniczką elektryczną, do silnego, naprawdę niebezpiecznego wstrząsu. Ostatnie trzy guziki oznaczone były jedynie opisem XXX. Wraz z kolejnymi błędami wzrastało również napięcie, jakim nauczyciel miał razić ucznia. Uczeń oczywiście reagował najpierw skargami, później krzykiem, następnie błaganiem o zaprzestanie eksperymentu, aż w końcu przestawał reagować. W momencie, kiedy badany, czyli nasz nauczyciel, chciał przerwać eksperyment, badacz, który cały czas pozostawał z nim w pokoju, instruował go, że ma kontynuować. Bez względu na wszystko ma kontynuować. Jeśli uczeń w drugim pokoju nie odpowiada, ma karać go kolejnym wstrząsem elektrycznym. Badani nie widzieli się, więc nauczyciel nie wiedział, w jakim naprawdę stanie znajduje się uczeń. Co zaskakujące, ponad 60% uczestników badania dostarczyło uczniowi wstrząs, który uznalibyśmy za śmiertelny. Oczywiście istnieje cały szereg zarzutów w stronę tego badania, ale o tym pewnie w innym odcinku. Natomiast fakt faktem, Philip Zimbardo był absolutnie zafascynowany tymi wynikami. Zastanawiał się, czy możliwe jest, że to sytuacja albo uległość wobec autorytetu sprawiają, że ludzie stają się źli. Czyli czy najgorsze ludzkie zachowania można wyjaśnić prostym zdaniem dlatego, że musieli, albo dlatego, że zostali przez kogoś do tego nakłonieni, zmuszeni, ulegli jakiemuś autorytetowi. W czasie, gdy oba te eksperymenty były przeprowadzone, naukowcy i właściwie całe społeczeństwo zastanawiały się ciągle, jak to jest możliwe, że naziści w czasie II wojny światowej popełniali tyle strasznych rzeczy i przychodziło im to z taką łatwością. Czy to jest wynik natury ludzkiej, czyli każdy by to zrobił, gdyby tylko miał okazję? Czy jeśli głęboko nie zgadzamy się z jakimś rozkazem, to tak czy inaczej byśmy go wykonali? Aby przeprowadzić swoje badanie, Philip Zimbardo zbudował prowizoryczne więzienie w piwnicy Jordan Hall na Uniwersytetu Stanforda. Umieścił w tym więzieniu małe cele, z których każda została zaprojektowana tak, aby pomieścić trzech więźniów. Znajdował się tam również korytarz przeznaczony na dziedziniec więzienny, przestrzeń do izolacji i do przemyślenia swojego zachowania dla więźniów oraz duża przestrzeń naprzeciwko cel przeznaczona dla strażników i przełożonego więziennego. Uczestnicy badania Philipa Zimbardo zostali zwerbowani za pośrednictwem ogłoszenia w gazecie. Ogłoszenie mówiło, że potrzebni są studenci, mężczyźni, do psychologicznego badania nad życiem więziennym. Za udział w badaniu mieli dostać $15 za dzień, a czas badania, w zależności od tego, jak będzie ono przebiegało, zaplanowany był na 1 lub 2 tygodnie. Badanie miało rozpocząć się w sierpniu. Na ogłoszenie odpowiedziało 75 mężczyzn. Na początku odrzucono tych z problemami zdrowotnymi, z problemami psychicznymi, tych, którzy w przeszłości byli karani. A ostateczna próba badawcza składała się z 25 mężczyzn, zdrowych, średniej klasy, studentów. Niektórzy uczestnicy tego badania zostali przypisani do roli strażników, a reszta została przypisana do roli więźniów. Eksperyment został zaprojektowany w dość realistyczny sposób, dlatego uczestnicy, którzy zostali przypisani do roli więźniów, zostali aresztowani w swoich domach lub w miejscach publicznych, dokładnie 15 sierpnia. Uczestnicy nie byli wcześniej informowani o dokładnym przebiegu eksperymentu, więc żaden z nich nie spodziewał się aresztowania. Philip Zimbardo bardzo starannie przygotował się do swojego badania, wobec tego namówił również oddział policji w Palo Alto, którzy zgodzili się mu pomóc. Oficerowie policji aresztowali uczestników badania, pobrali od nich odciski palców, zrobili każdemu zdjęcie, które trafiło później do akt. Przedstawiono im również tak zwane prawa Mirandy, czyli informacje o tym, że mają prawo do milczenia, a wszystko, co powiedzą, zostanie użyte przeciwko nim. Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej urealnić całe doświadczenie, aresztowania były filmowane przez lokalną stację telewizji San Francisco. Gdy więźniowie zostali już przesłuchani i pobrano im odciski palców, zostali przewiezieni do więzienia Stanford, czyli do docelowego miejsca badania. Tam zostali rozebrani do naga, otrzymali swoje numery identyfikacyjne. Zostali przeszukani, otrzymali również kombinezony więzienne, niewygodne, niedopasowane. Na niektórych były za małe, na innych były za duże. Pozbawiono ich również bielizny, wobec tego noszenie tego kombinezonu było tym bardziej nieprzyjemne. Aby zdehumanizować ich jeszcze bardziej, zakazano im używania swoich imion. Mieli od teraz posługiwać się wyłącznie nadanym numerem. Strażnicy więzienni również zostali poinstruowani, aby używać wyłącznie numeru identyfikacyjnego, a nie imion więźniów. Po przedstawieniu zasad więzienia, badani, którzy zostali przypisani do roli więźniów, zostali następnie wysłani do swoich cel na resztę dnia. I tak przebiegał pierwszy dzień eksperymentu więziennego. W ciągu nocy strażnicy, żeby utrudnić sen więźniom, używali gwizdków, uderzali pałkami o kraty, Robili wszystko, żeby utrudnić życie i uniemożliwić sen osadzonym. Około 2 nad ranem więźniowie się zbuntowali, a następnie odmówili opuszczenia swoich cel na czas śniadania. W odpowiedzi, żeby przywrócić jakąś kontrolę nad sytuacją, strażnicy użyli gaśnic. Zabrali też materace więźniom oraz ich ubrania, a 3 z nich zostało za kary zamkniętych w pokoju izolacji. Dodatkowo strażnicy uznali, że tych 3 najbardziej aktywnych więźniów należy uznać za więźniów niebezpiecznych. Strażnikom wolno było nadużywać swojej władzy, a wobec tego bez skrupułów zmuszali więźniów do robienia pompek, ograniczali ich dostęp do toalety, wobec czego więźniowie często musieli używać wiadra do załatwiania swoich fizjologicznych potrzeb. W 3 dniu eksperymentu nastąpiło załamanie psychiczne u pierwszego z więźniów. Więzień numer 86-12, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Douglas Corpi, zaczął krzyczeć, wrzeszcząc, że już tego nie wytrzyma, że płonie w środku, ma już dość tej sytuacji. Douglas Corpi został zwolniony z więzienia, choć po latach wyznał, że załamanie psychiczne było udawane, że chciał po prostu opuścić już piwnicę Uniwersytetu Stanforda. Oczywiście Zimbardo pytany był o tę sytuację, czy brał pod uwagę, że Corpi mógł symulować. Odpowiedział, że tak, brał pod uwagę taką sytuację, natomiast w trosce o dobrostan badanych nie mógł ryzykować pozostawienia go w więzieniu, czy pozwolić mu na dalsze uczestnictwo w badaniu. Wobec tego zobowiązany był do traktowania każdego takiego objawu poważnie, dlatego nie miał wyboru i wypuścił Douglasa Corpi z więzienia, czy też, mówiąc inaczej, po prostu umożliwił mu wycofanie się z badania. W trakcie eksperymentu, gdy więźniowie zauważyli, że strażnicy lepiej traktowali tych więźniów, którzy dobrze się zachowywali, a gorzej traktowali tych bardziej buntowniczych, zaczęli dystansować się od siebie nawzajem. Buntowniczy więźniowie uznali tych dobrych więźniów za współpracowników i kolaborantów, a dobrzy więźniowie z kolei uznali tych buntowniczych więźniów za winnych swoich fizycznych kar, obwiniali ich o to, że pozbawiani są materacy, prześcieradeł i muszą załatwiać się do wiadra. W kolejnym dniu eksperymentu inny więzień o numerze 819 zaczął również zdradzać objawy załamania psychicznego. Zaczął płakać w swojej celi. Zimbardo zaoferował mu rozmowę z księdzem, jednak więzień 819 odmówił i poprosił o konsultację lekarską. Widząc jego stan, Zimbardo postanowił również jego usunąć z eksperymentu. Więzień 819 jednak odchodził z więzienia, słysząc nawoływania innych więźniów, którzy krzyczeli, że zrobił on coś złego. Oczywiście zachowanie więźniów było inspirowane przez strażników. W kolejnym dniu eksperymentu, czyli w 5 dniu, Zimbardo zorganizował odwiedziny. Więźniów mogli odwiedzić przyjaciele i rodzina. Ale aby uczynić ten eksperyment jeszcze bardziej realistycznym, Zimbardo kazał odwiedzającym długo czekać, zanim mogli zobaczyć swoje dzieci. Kiedy w końcu dostali pozwolenie na wejście do osadzonych, mieli jedynie 10 minut na spotkanie, a oczywiście każde z tych spotkań było obserwowane przez co najmniej jednego strażnika. Rodzice, którzy obserwowali swoich synów, zaczęli się poważnie martwić o ich dobrostan. Mieli podejrzenia, że nie dostają wystarczająco dużo jedzenia, że przebywają w złych warunkach, a niektórzy z rodziców nawet zagrozili Zimbardo, że skontaktują się z prawnikami, aby umożliwić usunięcie swoich dzieci z badania. Również w tym samym dniu Zimbardo został odwiedzony przez swojego przyjaciela, również pracownika Uniwersytetu Stanforda, Gordona Bauera, oraz przez innego psychologa, właściwie inną psycholożkę, Christine Maslach. Profesor Maslach, która zresztą później została żoną Filipa Zimbardo, wyraziła głębokie zaniepokojenie o dobrostan osób uczestniczących w badaniu, a przede wszystkim o stronę etyczną eksperymentu. Podważyła również odpowiednią kontrolę nad sytuacją i poinformowała, że według niej badanie jest wysoce niemoralne. Również Gordon Bauer, czyli przyjaciel Filipa Zimbardo, był zaniepokojony tym badaniem. Jednak w przeciwieństwie do Christine Maslach, on podniósł inny argument. Mianowicie wskazał na według niego wadliwą metodologię badania i zapytał Filipa Zimbardo o to, co tak naprawdę jest zmienną niezależną w tym eksperymencie. Dla osób, które nie są zaznajomione z metodologią wykonywania badań, zwykle gdy projektujemy jakiś eksperyment albo badanie, wybieramy zmienną zależną, inaczej nazywaną zmienną wynikową, oraz zmienną niezależną, czyli coś, co przewiduje wynik naszego badania. Jeśli wyobrazimy sobie, że chcemy przeprowadzić badanie na temat depresji u studentów, musimy zidentyfikować dwie zmienne. Zmienną zależną byłaby więc depresja, czyli wynik naszego badania, a zmienną niezależną mógłby być poziom stresu. A zatem odpowiedzielibyśmy na pytanie, czy poziom depresji zależy od nasilenia stresu w naszym życiu. W ten sam sposób, gdybyśmy przeprowadzali eksperyment, jak poziom testosteronu wpływa na siłę, na przykład siłę uścisku, siła uścisku byłaby naszą zmienną zależną, natomiast poziom testosteronu pełniłby rolę naszej zmiennej niezależnej. I tak naprawdę niezależnie od celu eksperymentu, celu projektu oraz populacji, na której prowadzimy badanie, w każdym badaniu naukowym cel badania powinien być wyraźnie jasno określony, tak żeby absolutnie nikt nie miał wątpliwości, co ma na celu przeprowadzone badanie albo przeprowadzony eksperyment. W eksperymencie więziennym niestety brakowało klarowności i tak naprawdę nadal niezwykle trudno jest zidentyfikować zmienne zależne i niezależne w tym badaniu. Ponieważ jak zastanowimy się na spokojnie, co tak naprawdę miał zamiar zmierzyć Zimbardo, mam wątpliwości, czy nawet osoby dobrze zaznajomione z tym eksperymentem byłyby w stanie odpowiedzieć na to pytanie z pełnym przekonaniem, że mają rację. A jeśli mamy problem z odpowiedzią na pytanie, co tak naprawdę bada dany eksperyment, to znaczy, że metodologia eksperymentu jest naprawdę bardzo kiepska. Po usłyszeniu krytyki ze strony Maslach i Bauera oraz po usłyszeniu zarzutu rodziców i obawy o swoich synów, a przede wszystkim po zaobserwowaniu coraz bardziej wzrastającej brutalności strażników wobec więźniów, Zimbardo zdecydował zakończyć swój eksperyment 6 dnia. W tym dniu Zimbardo zaprosił uczestników, aby poinformować ich, że eksperyment został zakończony i zorganizował coś, co my w nauce nazywamy debriefingiem, czyli procedura, podczas której badacz wyjaśnia cel i uzasadnienie swojego badania oraz upewnia się, czy uczestnicy opuszczają eksperyment w stanie nie gorszym, niż do niego trafili. Według Zimbardo cały eksperyment pokazał, że zasymulowana sytuacja więzienna nie wykazała niczego na temat cech osobowości uczestników, a jedynie sytuacja spowodowała, że zachowywali się w taki, a nie inny sposób. Innymi słowy, Zimbardo stwierdził, że nie pokazał, że ludzie zachowywali się tak, jak się zachowywali ze względu na to, kim są, ale ze względu na to, w jakiej pozycji się znaleźli. I tak zakończył się jeden z najpopularniejszych eksperymentów w historii psychologii. Po 6 dniach, nie z powodu uzyskania satysfakcjonujących wyników, ale z powodu obaw dotyczących kwestii etycznych, metodologii i błędnej, a właściwie braku identyfikacji zmiennych. Część osób może powiedzieć, że Filip Zimbardo zbudował więzienie w piwnicy Uniwersytetu Stanforda, nie mając pojęcia, co tak naprawdę chciał zrobić. Pewnie słusznie i pewnie nie bez przyczyny dzisiaj ten eksperyment nie miałby szansy zostać wykonany. Główny zarzut wobec tego eksperymentu był taki, że nie jest on możliwy do powtórzenia. A jeśli badanie nie jest możliwe do powtórzenia, to tak naprawdę żaden inny badacz nie ma możliwości zweryfikowania jego wyników. Co oznacza, że nie możemy powiedzieć, czy gdybyśmy zaaranżowali podobną sytuację, zaobserwowalibyśmy takie same zachowania badanych. Dodatkowo problemem tego eksperymentu było zachowanie samych badaczy. Znaczy strażnicy, czyli uczestnicy badania, którzy byli przypisani do roli strażników, byli wprost informowani, że mogą robić co chcą, mogą pozwalać sobie na wszystko. A wręcz po latach niektórzy badacze, którzy uczestniczyli jako pomocnicy Filipa Zimbardo w tym badaniu, deklarowali, że wprost namawiali strażników do większej brutalności. Kolejnym zarzutem jest fakt, obok oczywiście wszystkich zarzutów dotyczących metodologii, braku możliwości powtórzenia, braku odpowiedniego zadbania o etykę badań, kolejnym zarzutem jest to, że badani, wiedząc albo przynajmniej domyślając się, jaki jest cel przeprowadzanego badania, zachowywali się tak, jak prawdopodobnie oczekiwał od nich tego Filip Zimbardo. Nawet jeśli nie wyrażał wprost tego, jakie chce uzyskać rezultaty badania, badani nieco podświadomie, być może nawet nie mając kontroli nad tym, mogli zachowywać się w taki sposób, żeby zadowolić badacza. Nazywamy to efektem Hawthorna, czyli efektem, który mówi o tym, że badani będą zachowywać się podczas eksperymentu tak, jak oczekuje od nich tego eksperymentator. Jeśli z eksperymentu więziennego Filipa Zimbardo możemy wyciągnąć jakiś jeden pozytywny wniosek, to na pewno będzie to zwracanie uwagi na etykę i dobrostan osób badanych, a przede wszystkim konieczność dokładnego i stosownego przyjrzenia się metodologii naszych badań. Tak, żeby absolutnie nikt nie miał wątpliwości, co jest celem badania i jak zostały zweryfikowane wyniki.